Wojciech Kujałowicz, dzień dobry, a w naszym studiu zapowiadany gość profesor Mirosław Jacek Błaszczyk, nowy dyrektor artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Miał pan już okazję być tu w Białymstoku dawno, dawno temu, w latach 90., bo to były czasy, kiedy, no co tu dużo mówić, wszystko się w Polsce zaczynało jakby trochę inaczej. Więc pewnie jako dyrektor i naczelny i artystyczny Państwowej Filharmonii w Białymstoku w 1990 roku miał pan również sporo emocji z tym związanych. Jak to było?
Było bardzo ciekawe, bo ja przyjechałem na konkurs, który ówczesny wojewoda rozpisał. Przyjechałem po to, żeby się pokazać. Miałem niespełna 30 lat i w głowie mi w ogóle nie świtało, że będę szefem naczelnym czy artystycznym. Natomiast no, tak ten konkurs się potoczył, że zespół wybrał moją osobę. Z czego miałem małe kłopoty, bo jak wróciłem na Śląsk, a byłem wtedy PO, dyrektorem Filharmonii w Zabrzu, więc nie chciano mnie puścić z tego Śląska, więc ja musiałem złożyć rezygnację. Później musiałem przekonać żonę, musiałem przekonać teściową, że trzeba tutaj przyjechać do Białegostoku z Rybnika, więc dużo było po drodze takich problemików osobistych. Aczkolwiek no, takim sentymentem to teraz na to patrzę, bo rzeczywiście warto było tu przyjechać.
Białystok był takim miejscem, do którego trzeba było po prostu się udać, ale mam wrażenie, że w ten zawód, w tę profesję wpisane są po prostu podróże i właściwie wszyscy związani z muzyką, z dyrygenturą ciągle gdzieś jesteście w drodze.
To znaczy to taki jest zawód, że nie może człowiek być w jednym miejscu stale, bo wtedy nie ma rozwoju. No musi poznawać różne zespoły, różnej klasy zespoły. Musi prowadzić próby i koncerty z zespołami o różnym poziomie i próbować, jeśli jest poziom w cudzysłowie średni, przez 5 dni podnieść do możliwości danego zespołu. I przez to jest też rozwój muzyczny własny. Jeżeli by człowiek tylko dyrygował jednym zespołem, wtedy jest taka groźba, że zespół znienawidzi swojego szefa, bo będzie go znał już na wylot, będzie wiedział, co nawet powie, w jaki sposób zwróci uwagę, a z drugiej strony z kolei zespół uległby stagnacji, bo musi mieć różne spojrzenie na muzykę, różne spojrzenie na utwory, stąd ta różnorodność, chociażby w tym sezonie, który będzie, że zespół białostockich filharmoników będzie miał możliwość pracowania no, z najlepszymi dyrygentami.
Jednym słowem, to trochę nam tłumaczy, skąd te takie zmiany w zespołach, w sensie dyrygentów, dyrektorów. Mówi pan, że jest to konieczne wprowadzenie takiej świeżej krwi. I...
To znaczy może dyrektorów nie, bo ja jestem i byłem przez 20 lat szefem Filharmonii Śląskiej, więc to nie na tym polega, żeby zmieniać często, bo to też niedobrze świadczy. Tu musi być...
Ale wtedy, kiedy jest taka potrzeba.
Tak, że zespół po prostu musi ufać i póty jest symbioza między zespołem a szefem artystycznym, póty ten rozwój jest. Najważniejsze jest tak de facto, żeby każdy wiedział, w którym miejscu, do którego miejsca pracuje i w którym miejscu musi odejść. Ja powiem taki przykład klasyczny z zachodu, z Berliner Philharmoniker. Jak był Abbado przez bodaj 5 czy 6 lat szefem artystycznym i pierwszym dyrygentem, poziom był niebywale wysoki, ale Rada Orkiestry uznała, że nadszedł czas, żeby dalszy rozwój był, żeby ktoś inny po Abbado objął to stanowisko. Padło na Simona Rattla, ale tam się odbywa to w sposób kompletnie cywilizowany. Informuje się szefa obecnego, że chcielibyśmy za 2 lata zakończyć współpracę, ale dajemy mu tytuł honorowego pierwszego dyrygenta do końca jego dni i on jest honorowany jak król, mimo że już nie jest kierownikiem, a inny, który ma inne spojrzenie i na inne aspekty zwraca uwagę, czy to artykulacyjne, czy dynamiczne, czy intonacyjne, i zespół pracuje nad tym, żeby utrzymać swój poziom, ba, żeby ten poziom nadal wzrastał. I proszę zobaczyć, jaka cywilizowana jest sytuacja w takich najlepszych orkiestrach, jak Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, a co się dzieje w Polsce. W Polsce po prostu odchodzi i nikt nawet nie mówi, Bóg zapłać za pracę, którą stworzył. Ja nie mówię o sytuacji białostockiej, broń Boże, tylko mówię, że czasami te zmiany są korzystne, jeśli dwie strony, czyli strona orkiestry i strona szefa artystycznego, dochodzą do jednego zdania i wiedzą, po co to robią.
Lata 90-96 to był ten czas intensywnej pracy w Białymstoku, ale to też nie oznacza, że po to zakończeniu tego etapu zerwał pan związki z naszym miastem, bo przecież pojawiał się pan tutaj przy różnych okazjach i ten kontakt, mam wrażenie, ciągle był.
Nie, bo to właśnie na tym polega, że w tym okresie uznałem, że dla rozwoju swojego i dla rozwoju orkiestry wystarczy te 5 lat. Sądziłem, że i w ogóle się nie myliłem, że następca, który został, czyli Marcin Nędzny-Siołowski, że zrobi genialną robotę, miał inne spojrzenie na rozwój tej orkiestry, miał świetny pomysł na to, by opera powstała. To przecież dzięki niemu i tutaj naprawdę wielkie, wielkie pochwały dla tej idei i dla tej myśli, którą Marcin przekazał przez swoje bodajże chyba 13 czy 15 lat. A ja miałem tą możliwość, że mogłem być w trochę większym ośrodku, czyli w Poznaniu. I rzeczywiście do Poznania na 2 lata wyjechałem, by wrócić na Śląsk, ale nigdy nie mówiłem, że nigdy nie wrócę do Białegostoku, bo tak jest, że po pewnym rozwoju, gdzie człowiek już jest, no można powiedzieć, że rozumie, o czym dyryguje i co chce przekazać, to trzeba zrozumieć w tych słowach, które ja w tej chwili wypowiedziałem.
Z punktu widzenia swoich doświadczeń z Białymstokiem, kiedy usłyszał pan po raz pierwszy, że istnieje taki pomysł na to, by tu powstała opera i Filharmonia Podlaska, jak pan zareagował na tę ideę, na ten pomysł?
Znaczy ja rozmawiałem wtedy z ówczesnym dyrektorem i ja byłem, podpisywałem się 2 rękoma. Jedynie nie myślałem, że środowisko białostockie jest już na to tak przygotowane. Bo teraz jak zobaczymy, ile melomanów odwiedza operę i jak łakną słuchania czy musicali, czy oper, to aż serce się raduje. Wówczas były tylko koncerty symfoniczne i tu były pewne obawy, czy zapełni się sala koncertowa opery. I to były niesłuszne jakby moje spostrzeżenia, że być może, że to jest za wcześnie. Natomiast sama idea powstania opery i później i filharmonii, gdzie jest to model taki typowo niemiecki, gdzie gra się operę, a 2 razy w miesiącu gra się symfonikę, to jest idealne dla tego regionu północnego, bo z tego, z Białegostoku czerpie cała północ, a w tej chwili po takim sukcesie doktora Żywago, to śmiem twierdzić, że cała Polska będzie przyjeżdżała do Białegostoku.
Pana zdaniem to dobry musical? Ta produkcja w Białymstoku?
Ta produkcja, ja byłem na premierze, więc muszę powiedzieć, że mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach. Od reżyserii, przez scenografię, jakość muzyczną, jakość solistyczną, jakość chóralną, akcja, wartość tej akcji, rozmach scenograficzny, to powoduje, że to jest europejski poziom. I to mówię z całą odpowiedzialnością.
Dziś naszym gościem jest profesor Mirosław Jacek Błaszczyk, nowy dyrektor artystyczny Opery i Filharmonii Podlaski, choć formalnie rzecz biorąc wciąż konsultant artystyczny. Spróbujmy wyjaśnić, na czym polega różnica.
Konsultant jest doradcą, który pomaga w realizacji programu, w zapraszaniu solistów, gościnnych dyrygentów. Natomiast dyrektor w jakiś sposób już musi rozwiązywać szersze problemy, chociażby natury ludzkiej, czyli w zespołach, czy churalnych, czy w symfonicznym. Musi pracować, musi mieć regularne spotkania z Radą Orkiestry, ze związkami zawodowymi. Wszystko, co dotyczy spraw artystycznych. Musi dbać o jakość już, jeśli chodzi o poziom muzyczny. Ja powiem tak, że i musi mieć trochę więcej czasu, bo to jest chyba najważniejsze, żeby móc nawet nie dyrygując bywać w Białymstoku i doglądać, jak prace przebiegają, jak próby przebiegają, jakie są problemy, czy jeśli chodzi o instrumentalne problemy, czy trzeba coś zakupić. Też myślę, że do takiego szefa artystycznego należy także jakby współpraca z Urzędem Marszałkowskim, rozmawianie na temat bolączek, a tych bolączek jest sporo, chociażby lokalowych, do których na pewno za chwilę nawiążemy do tego problemu, bo to jest problem w Białymstoku na dzień dzisiejszy i nie ma co się czarować.
Czyli jest to taka praca właściwie już na co najmniej pełen etat, tak?
To jest może nie na zamieszkanie na stałe w Białymstoku, ale jest, że ta częstotliwość przyjazdu do Białegostoku i bycia w Białymstoku jest sporo. Ja muszę jeszcze zakończyć dyrektorowanie naczelne na Śląsku. W listopadzie czeka mnie najważniejsza impreza muzyczna w Polsce. To jest 10. Międzynarodowy Konkurs imienia Grzegorza Fitelberga, konkurs dyrygencki. To jeszcze przede mną i od nowego roku jestem jakby już, będę, mam nadzieję, dysponował większym, wolniejszym czasem, żeby poświęcić właśnie tutaj pracę w Białymstoku.
Na czym polega specyfika miejsca w sensie regionu Polski i budynku, czy też może w ogóle instytucji, jaką jest Opera i Filharmonia Podlaska? Czy taka specyfika jest w ogóle?
No specyfika, generalnie patrząc na Polskę, to nie ma, bo no, jedyną specyfiką jest taką, że takiego zespołu w Polsce nie ma, że jest jeden zespół, który obsługuje dwie jednostki muzyczne, czyli operę i koncerty symfoniczne. Zazwyczaj w dużych aglomeracjach jak Kraków, jak Wrocław, jak Łódź, jak Poznań, jak Warszawa, jak chociażby Śląsk, jest opera, która jest
samoistną instytucją.
I jest filharmonia, która tylko pracuje nad projektami symfonicznymi. Tutaj w Białymstoku jest to, tak jak powiedziałem, coś w rodzaju modelu niemieckiego. I myślę, że dobrze, bo ten region potrzebuje i bardzo dobrej symfoniki, i bardzo dobrych spektakli operowych. To jest region szeroko pojęty, bo patrząc w lewo, czy patrząc w dół, mamy dopiero bodaj w Gdańsku operę. idąc jeszcze w dół, to jesteśmy Warszawa. To jest chyba najbliższe miasto, gdzie ewentualnie melomani mogliby zobaczyć i pójść do opery na spektakle, czy na musical, czy na inny spektakl.
Czy to oznacza, że na przykład miejscowa operowy. Publiczność przez to między innymi jest mniej wybredna, bo nie ma kontaktu z wieloma spektaklami?
Nie powiedziałbym, bo po 5 latach na pewno już jest wyrobiona publiczność, jeśli chodzi o gatunek operowy. Poza tym proszę zauważyć, że w operze też są spektakle, które są transmitowane z najlepszych sal operowych świata. Więc tutaj jest porównanie, jeśli chodzi o jakość reżyserską, o jakość solistyczną, o jakość muzyczną. Poza tym już nie żyjemy w latach 90., gdzie mieliśmy tylko czarne płyty do dyspozycji i to w małych ilościach, tylko teraz mamy YouTube, gdzie możemy wszystko sobie zobaczyć, nawet przed pójściem na spektakl jakikolwiek, zobaczyć, jakie są spektakle najlepsze na świecie danego autora, danego kompozytora. Więc tutaj jeśli chodzi, poza tym, no pamiętajmy, że Białystok to jest jednak miasto inteligencji. No tyle wyższych uczelni, które Białystok posiada, to daje bardzo wysoką jakościowo publiczność. Na koncerty, na spektakle operowe przychodzą inżynierzy, przychodzą lekarze. Nawet teraz, jak przychodziłem do radia, to spotkała mnie pani doktor, która jest na dole i powiedziała do zobaczenia wieczorem. Więc takich mamy melomanów, że to są na absolutnym poziomie, najwyższym poziomie intelektualnym.
Słuchaczom wyjaśnię, że w ramach urodzin Polskiego Radia Białystok dzisiaj w naszej siedzibie można honorowo oddać krew. Stąd właśnie wizyta służby zdrowia, a więc przedstawicieli krwiodawstwa z Białegostoku. Ale wróćmy do opery i Filharmonii Podlaskiej, która ma dosyć ciekawą konstrukcję ze względu na to, że mamy ten nowy budynek opery przy Odeskiej i mamy tą tak zwaną starą salę koncertową przy Podleśnej. Niestety, mam wrażenie, jest między nimi różnica w sensie jakości akustycznej.
To znaczy, no i tu musimy powiedzieć sobie prawdę, że to nie jest, że to nie jest różnica mała, tylko to jest różnica dosyć spora. Bo tak jak broni się spektakl jak Doktor Żiwago, gdzie on jest nagłośniony i orkiestra jest nagłośniona i mikroporty mają soliści. Oczywiście to jest na najwyższym poziomie wyważone i to jest jakość bardzo dobra. Natomiast jeśli byśmy mieli zagrać akustycznie wszystko, jeśli chodzi o operę, to na pewno ta sala wymaga jakiejś poprawki.
Czyli trzeba w nią po prostu zaingerować, tak? Technicznie.
No ja jeszcze nie rozmawiałem z dyrektorem naczelnym na ten temat, bo na pewno już były rozmowy i to nie jest zabieg delikatny. Tutaj wchodzą w rachubę, podejrzewam, poważne środki finansowe.
Ale czy uważa pan, że to trzeba koniecznie zrobić? Czy możemy na przykład korzystać równolegle z tej sali przy ulicy Podleśnej i salę opery zostawić?
To znaczy, powiem tak, tak czy tak, winny być dwie sale do dyspozycji opery i opery białostockiej. Powiem dlaczego. Nigdy nawet akustyka teatru operowego w Warszawie, Opery Narodowej. Już nie mówię o operach krakowskich, gdzie też ta akustyka nie jest, mówiąc delikatnie, znakomita. Ona jest dobra. To samo dotyczy czy Poznania, czy Łodzi. Ale koncert symfoniczny to jest spotkanie, i to bliskie spotkanie, melomana z muzyką, z muzykami, z instrumentami. I to obojętnie, czy ta sala koncertowa do muzyki symfonicznej liczy 3000 miejsc, czy 700, czy 500, to nie ma żadnego znaczenia. Ta bliskość powoduje, że inny jest odbiór inny jest odbiór tej muzyki symfonicznej. Ona była pisana do odpowiednich sal i takie sale powstawały od XVII wieku do dnia dzisiejszego. Opera wymaga odpowiedniej muszli akustycznej, żeby orkiestra rozpoczęła koncert tam, gdzie zazwyczaj śpiewają soliści i śpiewa chór. Więc wysokość gmachu opery powoduje, że ten dźwięk, czy chce, czy nie chce, on ucieka. I tracimy masę wrażeń akustycznych, które powinniśmy mieć. Jeżeli my chcemy usłyszeć fortissimo, to chcemy usłyszeć takie, jakie powinno być w bardzo dobrej sali, ale koncertowej, nie operowej.
Mówiąc z punktu widzenia
odbiorcy. Jeżeli orkiestra zagra fortissimo w operze, obojętnie czy to będzie już z parawanem akustycznym, ten dźwięk będzie uciekał w górę. Meloman będzie miał wrażenie, że on słyszy tak jakby pół potencjometru ktoś przekręcił lub miał słuchawki na uszach. O połowę jest zmieniona wolumen orkiestrowy.
Czyli gdzieś ta część przyjemności odbioru muzyki, a przynajmniej jej prawdziwości z zapisu nutowego ucieka.
Ja byłem gościem jako słuchacz w różnych, nawet dyrygowałem Filharmonii Narodowej Symfonią Warszawią, nie Filharmonii Narodowej, tylko w Operze Narodowej Symfonią Warszawią. I muszę powiedzieć, że odbiór tych koncertów, w których byłem i uczestniczyłem, jest mierny. To nie jest... Ja chcę usłyszeć, jeżeli ja słucham Beethovena, to ja chcę usłyszeć prawdziwego Beethovena, jak napisał, czyli pełne brzmienie tej orkiestry. Brak w operze nigdy tego nie uzyskamy. Stąd właśnie moja sugestia, że jednak w Białymstoku opera i Filharmonia Podlaska powinny mieć dwie sceny muzyczne.
Czy są na to szanse, by ta scena, czy też ta sala przy ulicy Podleśnej była rzeczywiście w pełni wykorzystywana?
To znaczy, musimy wszystko zrobić. Ja rozmawiałem i z muzykami, i rozmawiałem z dyrygentami gościnnymi, którzy zgodzili się przyjechać do Białegostoku, a to są nazwiska naprawdę wybitne, jak Józef Domarskas z Litwy, czy maestro Diadura z Ukrainy, czy Piotr Gajewski z Waszyngtonu, to oni mi wszyscy zadawali pierwsze pytanie, gdzie odbędzie się ten koncert. Jeżeli, gdybym powiedział, że w operze, a Domarskas był ze swoją orkiestrą litewską narodową ileś tam lat temu, to powiedział, że on by nie przyjechał tutaj. Dla niego to jest akustyka symfoniczna właśnie na Podleśnej, a akustyka dla oper jest właśnie w operze.
Wygląda więc na to, że droga jest właściwie jasno określona.
Ona musi być określona. Tam jest kwestie teraz do rozważenia, kwestie prawne, bo właścicielem nie jest w tej chwili Filharmonia Podlaska. I tutaj najprawdopodobniej będziemy rozmawiać na temat, żeby spróbować przywrócić tą salę i ten gmach filharmonii, bo jeszcze raz powiem, inny odbiór będzie dzisiaj wieczorem, jak kto przyjdzie na symfonię, cudowną symfonię Gustawa Mahlera III, a inny byłby odbiór, byłby, jak ja to nazywam, półodbiór, gdyby tą samą symfonię w tej samej ilości muzyków, czyli prawie 100 osób w orkiestrze, wykonałoby to w akustyce operowej. I gdyby nawet ta akustyka była o niebo lepsza, jak jest w tej chwili.
Profesor Mirosław Jacek Błaszczyk, dyrektor artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej w naszym studiu. Zaproszenie, jak to z tradycją już jest, kiedy oferujemy naszym słuchaczom takie wejściówki, natychmiast znalazło swoją właścicielkę. Pani Barbara skontaktowała się z nami jako pierwsza. Gratulujemy pani Barbaro. Zainauguruje pani ten nowy sezon razem z panem dyrektorem, ale też i z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, a także chórem. Mam wrażenie, że ten zespół bardzo rozwinął się w momencie, kiedy dostał możliwość występowania w operach, w różnego rodzaju spektaklach, które nakazały mu nie tylko wykonywać swoją podstawową funkcję, ale też na przykład sprawiły, że chór zaczął doskonalić się w aktorstwie.
Znaczy, nie. I tak i nie, bo nawet gdyby opery nie było, a byłby tylko chór i orkiestra symfoniczna, śmiem twierdzić, że ten poziom byłby coraz wyższy. Z tego względu, że po pierwsze, takiej osoby jak pani profesor Wioletta Bielecka w Polsce nie ma za dużo. A śmiem twierdzić, że ona jest jedyna, wyjątkowa. I mówię to nie dlatego, że się przyjaźnimy, ale znam jej warsztat i dyrygencki, i wokalny. I ustawienie głosów, w które ona wkłada serce i pracę, powoduje, że ta jakość tego chóru jest na takim wysokim poziomie, że mówi się nie bez kozery w Polsce, że chór białostocki jest najlepszy, jeśli chodzi o chór filharmoniczny.
A co z orkiestrą?
Natomiast z orkiestrą, jak ja przychodziłem i później jak ja odchodziłem, to dopiero filia Akademii Muzycznej też rozpoczynała swoją działalność. Zaczęto sprowadzać bardzo dobrych pedagogów. Nasi pedagodzy, tak jak chociażby Leszek Sokołowski, kontrabasista, który jest jednym z najlepszych pedagogów akademickich w Polsce, zdobył na tyle doświadczenia, że w tej chwili jest rozrywanym pedagogiem nie tylko w Białymstoku, ale i na wszelkich kursach, powoduje, że już kadra, która jest kształcona w Białymstoku, ona najczęściej po konkursach oczywiście, ona zasila orkiestrę. Więc młodzi, którzy przychodzą, są już na takim wysokim poziomie, że ci, którzy grają, chcąc czy nie chcąc, oni muszą dorównywać im. I to powoduje, że ta jakość, jeśli chodzi o instrumenty smyczkowe czy instrumenty dęte, ona wzrasta i ona będzie wzrastać, bo poziom edukacyjny w Polsce póty co akademicki, a sam jestem profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, on cały czas ma tendencję wzrostową. Dla młodych pewne trudności techniczne już nie istnieją, kiedy jeszcze 20 lat temu one sprawiały pewne trudności. Edukacja w szkole podstawowej, średniej poszła tak do przodu, że ten, kto dostaje się na wyższe uczelnie, on już jest kształcony z innego pułapu, z innego poziomu technicznego. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, rozrosło się etatowo. Co to też nie jest bez znaczenia, że jeżeli my gramy symfonię Mahlera, a za chwilę będziemy grać symfonię fantastyczną Hektora Berlioza, że my wystawiamy w kwintecie odpowiednią proporcję do instrumentów dętych. Czyli my mamy nie jak ja kończyłem, że było 11-10 w pierwszych skrzypcach osób, tylko tu już jest 16-18 osób. Więc ta jakość brzmieniowa jest zupełnie na innym poziomie, jak był w latach 90.
To musi cieszyć. Natomiast zahaczmy też o kwestię związaną z repertuarem, bo opera i Filharmonia Podlaska, jak sama nazwa wskazuje, to kojarzy się właśnie ze sztuką wysoką. A jeśli chodzi o to, co dzieje się na przykład w operze, w tym budynku, no to bardzo często natykamy się tam na imprezy czysto komercyjne. Czy to jest wymóg, że tak powiem, czasów i sytuacji finansowej? Czy to przypadkiem nie przeszkadza w takiej działalności artystycznej i podstawowej?
Znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi o zespoły, które to takich komercyjnych koncertów za wiele nie ma, bo spektakle typu Carmen, typu Zemsta Nietoperza, za chwilę wejdzie nowa opera, więc muzycy będą grać w prawdziwych hitach operowych.
Ale pytam też o tę zupełnie inną stronę działalności opery, czyli na przykład taką, kiedy pojawiają się na tejże scenie artyści muzyki popularnej, imprezy komercyjne. Czy to wszystko nie w jakiś sposób determinuje tego, jak dużo gra potem orkiestra, jak dużo jest spektakli operowych?
Nie, myślę, że to jest bardzo, bardzo logicznie poukładane. A jeśli nie jest już stuprocentowo logicznie, to pracujemy nad tym, żeby był balans między tym, co oferujemy z muzyki poważnej melomanom, a innym. No niestety tak jest na całym świecie, że sala o odpowiedniej pojemności, bo to jest właściwie, nie ma większej sali w Białymstoku niż sala opery. Stąd jest dużo wynajmów, które instytucja prowadzi. To jest też zarobek dla instytucji, ale oprócz takich wydarzeń jak balet chociażby, bo za chwilę będzie balet bodajże kijowski, który tu przyjeżdża, są też muzyki rozrywkowej. Gdyby była sala jak w Warszawie, sala kongresowa, to myślę, że takich imprez byłoby stosunkowo mniej, więc to jest kwestia, że to jest jedyna sala, z której chcą wszyscy korzystać. A po drugie muszę powiedzieć tak, że jak ja co dwa lata regularnie jeżdżę do bardzo dobrej sali, gdzie na co dzień gra orkiestra, Narodowa Orkiestra w Waszyngtonie, to proszę mi wierzyć, oprócz bardzo dobrego jazzu, jest bardzo dużo muzyki soulowej, oczywiście na odpowiednim poziomie, więc ta sala w jakiś sposób także zarabia na utrzymanie. Więc tu musimy brać też pod uwagę, że koszt utrzymania takiego gmachu jest gigantyczny i dotacje, które otrzymują. W każdej dotacji jest, że jednostka musi wypracować. Jedni muszą wypracować 20% ogólnej dotacji, jedni 35%, żeby ten gmach był na odpowiednim poziomie utrzymany.
Czyli nie jesteśmy jakimś ewenementem w tej kwestii, jeśli chodzi o nawet te takie duże rynki, na których funkcjonują gmachy oper?
Myślę, że nie, aczkolwiek w pewnym momencie należałoby się zastanowić, do jakiej muzyki możemy dojść i nie mieć żadnych obiekcji do wynajmowania, a z których powinniśmy już powoli rezygnować. Natomiast dotowanie sztuki i dotowanie kultury nie jest jeszcze na takim poziomie jak w innych krajach europejskich, żebyśmy na spokojnie mogli odpuszczać pewne rzeczy. Ja muszę powiedzieć tak, że nawet salę Nospru, który w Katowicach jest nową salą i wydawałoby się, że tam tylko powinna być najwyższa sztuka, różne imprezy odbywają się. Oczywiście nikt nie powie, że Rawa Blues, Irka Dudka to jest festiwal, który to jest na najwyższej jakości bluesowy festiwal, jeden z najlepszych na świecie. Tym niemniej oni także funkcjonują. Syn Krzesimira Dębskiego tam robił swoje koncerty z hip-hopem z wykorzystaniem orkiestry symfonicznej. Więc różne formy muzyczne odbywają się w różnych salach, a sala, znaczy gmach korzysta z tego, że ma profity finansowe.
Nowy sezon artystyczny, 63. Rozpocznie się dzisiaj o 19:00. Dyrektor artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej, z jakiego elementu tego nowego sezonu jest najbardziej dumny? Co udało się zrobić takiego, z czego jest pan dumny najbardziej? W sensie planów oczywiście.
To znaczy, powiem tak, że ten okres przygotowawczy był bardzo skrócony, bo ja tak naprawdę to od marca dopiero zająłem się przygotowaniem tego sezonu symfonicznego. I wiadomo, że gro artystów swoje kalendarze ma już zapełnione, ci najlepsi. I no, nie taję, że także moje znajomości osobiste spowodowały, że wielu artystów prosiło mnie o kilka dni, żeby zmienić w innych ośrodkach swoje koncerty, żeby przyjechać do Białegostoku. To się też wiąże, że miałem stricte podane tylko daty, żeby tutaj była symbioza między datami operowymi, musicalowymi, a symfonicznymi. Więc z tego jestem naprawdę szczęśliwy, że takich dyrygentów i takich solistów udało mi się zaprosić, a naprawdę są to bardzo dobrzy dyrygenci, znani naprawdę na całym świecie. No już mówiłem, Józas Domarskas, który był szefem przez 50 lat Litewskiej Orkiestry Narodowej, Diadura, który jest szefem i Narodowej Orkiestry w Kijowie, i Opery Narodowej, Wojtek Michniewski, Kain Buman, Piotr Gajewski, który jest szefem Narodowej Orkiestry w Waszyngtonie, Michał Jurowski, wprawdzie przyjeżdża z Symfonią Juventus, ale to jest jeden z największych dyrygentów obecnie w Europie, który gdziekolwiek puścimy, zobaczymy na YouTube, to jego wykonania, czy czwartej Symfonii Schumana, czy siódmej Beethovena, to w pierwszych dwóch, trzech odsłonach to nam się Jurowski pokazuje. Jest Jasiu Stanienda, który będzie z orkiestrą kameralną pracował. Paweł Przytocki, który przyjedzie z szóstą Symfonią Brucknera. A solistów Wadim Brocki, Ania Staśkiewicz, Łukasz Długosz, Krzysztof Jakowicz. Więc tych nazwisk, które są na najbardziej, no, Konstanty Andrzej Kulka, który będzie kończył ten sezon z koncertem Czajkowskiego. Więc mamy nazwiska.
Nie jedno nazwisko, a po prostu lista nazwisk.
Lista, tak? Nazwisk, i też mi zależało, żeby nie było na zasadzie takiej, że tylko ja dyryguję. Oczywiście, że w następnym sezonie będzie mnie o wiele częściej będę dyrygował tutaj z orkiestrą symfoniczną. Natomiast te nazwiska, jak Adam Makowicz, który będzie grał Błękitną Rapsodię, to daje gwarancję poziomu, jakości i jeśli chodzi o repertuar, no niezwykle zróżnicowany, bo jest największa symfonika, są dzieła wokalno-instrumentalne, jak chociażby Aleksander Newski Prokofiewa, czy Stabat Mater Antonina Dworzaka, a już rozmawialiśmy z Wielą Bielecką o przyszłym sezonie, żeby znów tu zaistniała Carmina Burana, żeby zaistniał Requiem Verdiego, więc będą utwory, które melomani znają, kochają, ale które wymagają od zespołu najwyższego poziomu.
Pozostaje tylko życzyć, by realizacja tych planów udała się w 100%. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Gościem Polskiego Radia Białystok był profesor Mirosław Jacek Błaszczyk, nowy dyrektor artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję.